Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wziął ze sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd jego twarzy odmienił się, a jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli jego chwałę i obydwu mężów stojących przy nim. Gdy oni odchodzili od niego, Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich. Zlękli się, gdy weszli w obłok, a z obłoku odezwał się głos: To jest Syn mój, wybrany, Jego słuchajcie. W chwili, gdy odezwał się ten głos, Jezus znalazł się sam, a oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie oznajmili o tym, co widzieli. Oto słowo Pańskie. Jezus kończy powoli w Ewangelii według świętego Łukasza swoją działalność w Galilei. Tutaj nauczał, chodząc wokół Jeziora Galilejskiego, od wioski do wioski, pomagał ludziom, uzdrawiał ich. Był dla nich oparciem za każdym razem, gdy chwiali się w swoim życiu, gdy doświadczali niemocy. Teraz jego czas się wypełnia w Galilei, w 9 rozdziale Ewangelii według świętego Łukasza. Wcześniej, przed tą sceną przemienienia na górze, Piotr wyznaje swoją wiarę, wyznaje, że Jezus jest Mesjaszem i krótko potem Jezus zapowiada swoją mękę i zmartwychwstanie, wzywa do naśladowania i przekraczania siebie w chodzeniu za Nim. To kontekst bezpośredni, poprzedzający dzisiejszą scenę Ewangelii przemienienia na górze. Jezus zabiera trzech uczniów ze sobą, zanim za chwilę wyruszy z nimi do Jerozolimy w ostatnią swoją drogę misji życia. Wyruszy do Jerozolimy, gdzie wszystko się ma dopełnić w jego posługiwaniu Ewangelii. Piotr, Jakub i Jan to najwęższy krąg uczniów Jezusa, najbliżsi. Zabiera ich na górę, aby się modlić. Góra była w tradycji wiary biblijnego Izraela od początku miejscem spotkania z Bogiem, szczególnym miejscem w historii wiary Izraela. Właśnie na górze, podczas wędrowania z przestrzeni śmierci z Egiptu do przestrzeni życia przez pustynię, według opowiadania Pięcioksięgu, Tory Mojżesza, zatrzymał się Izrael pod górą. Był to długi postój, kiedy Bóg zawierał z nimi przymierze, nauczał ich, gdy przekazywał im instrukcje na życie, których się mieli trzymać, gdy wejdą do ziemi obiecanej, do przestrzeni życia, bezpieczeństwa życia. I pierwszym dokumentem tego spotkania na górze przymierza był dekalog, 10 słów Boga, podstawowa orientacja rozpoznawania dobra i zła w różnych życiowych sytuacjach i wyzwaniach. Teraz Jezus zabiera Piotra, Jakuba i Jana na inną górę, na górę w Galilei, aby się modlić. Człowiek wychodził na górę, a Bóg zstępował z góry i tak w połowie drogi ziemskiej przestrzeni spotykał się Bóg z ludźmi. I to właśnie po raz kolejny w historii wiary biblijnego Izraela dzieje się w Ewangelii według świętego Łukasza. Podczas modlitwy, mówi Ewangelia, następuje przemiana w Jezusie. To, co ziemskie, co człowiecze w Jezusie, to, co przemijające, zostaje rozświetlone nieziemskim światłem chwały. To, co materialne w Jezusie, Jego ciało, wygląd Jego twarzy, wraz z tym, co ma na sobie, Jego ubranie, zostają rozświetlone białym światłem, nieziemskim światłem. Światło jest znakiem bliskości Boga, jak to w tradycji wyjścia z Egiptu było przekazywane z pokolenia na pokolenie. W 24 rozdziale Księgi Wyjścia czytamy o scenie na górze. Pan rzekł do Mojżesza: wstąp do mnie na górę i pozostań tam, a dam ci tablice kamienne, prawo i przykazania, które napisałem, aby ich pouczyć. Wstał więc Mojżesz, Jozue, jego pomocnik, i wstąpił Mojżesz na górę Bożą. Powiedział zaś tak do starszyzny: pozostańcie tu, aż wrócimy do was. Oto macie Aarona i Hura. Kto miałby jakąś sprawę do załatwienia, może się zwrócić do nich. Gdy zaś Mojżesz wstąpił na górę, obłok ją zakrył. Chwała Pana spoczęła na górze Synaj i okrywał ją obłok przez 6 dni. W 7 dniu Pan przywołał Mojżesza spośrodku obłoku, a wygląd chwały Pana w oczach Izraelitów był jak ogień pożerający na szczycie góry. Mojżesz wszedł w środek obłoku i wstąpił na górę. I pozostał Mojżesz na górze przez 40 dni i 40 nocy. Jezus bierze Piotra, Jakuba i Jana na górę, podobnie jak wówczas Mojżesz podczas wędrówki z ziemi Egiptu do ziemi Kanaanu, ziemi obiecanej. Wstąpił na górę do Boga i tam objawiła się chwała Boga Mojżeszowi w obłoku. Podobnie dzieje się tu. To zamierzone paralelizmy, podobieństwa. Chwała, po grecku doxa w Ewangelii, jest w języku Septuaginty, starożytnego tłumaczenia Starego Testamentu na język grecki, cechą istoty samego Boga, światło chwały tego rodzaju i obłok, który towarzyszył Izraelowi podczas wędrowania przez pustynię, był znakiem obecności Boga, Jego bliskości, chroniącej ich życie. Tutaj w Ewangelii chwała na górze przedstawiona jest jako cecha własna także Jezusa, samego Jezusa. Jezus jest tu pokazywany jak Bóg, który na górze Mojżeszowi pokazywał swoją chwałę. Mojżesz w swojej ziemskiej historii, podczas wędrówki na pustyni z Egiptu do ziemi obiecanej, był ogarnięty chwałą Boga, obłokiem chwały, ale nie posiadał on tej chwały jako własnej cechy. Jezus natomiast w Ewangelii swojej ziemskiej historii ukazuje tu na górze chwałę jako cechę własną, jak Bóg. I gdy Piotr się budzi, widzi tę chwałę Jezusa oraz 2 mężczyzn stojących przy Nim, którzy jednak nie posiadali tej chwały w sobie. To znaczy, że Jezus jest kimś więcej niż ci, którzy stoją obok Niego na tej górze, kimś więcej niż Mojżesz. Ewangelia mówi dalej, że tych 2 mężów, a byli nimi Mojżesz i Eliasz, rozmawia z Jezusem. Mojżesz i Eliasz to niebiańscy świadkowie Jezusa na tej górze, Jezusa Mesjasza. I taki jest sens tej sceny, rozmowy Mojżesza i Eliasza z Jezusem. Reprezentują oni tutaj całe objawienie się Boga w Izraelu przez wieki, to znaczy objawienie, które zapisane było w świętych, natchnionych tekstach, we wszystkich tekstach, to znaczy w prawie, Tora i prorokach, Nybiim. Przy czym Mojżesz reprezentuje w Piśmie Świętym Izraela prawo, nauczanie, to znaczy opowiadania o historii wędrówki Izraela na pustyni z Egiptu do ziemi obiecanej, księgi Starego Testamentu, od księgi Rodzaju do powtórzonego prawa, pięcioksiąg, a Eliasz reprezentuje proroków, jak mówi Ewangelia. W języku tradycji wiary Izraela oznaczało to księgi historyczne Starego Testamentu, to znaczy opowiadania historii Izraela już w ziemi obiecanej po przejściu Jordanu, to szczególnie księgi od Jozuego po drugą królewską, po czasy wygnania babilońskiego, 6 wieków pobytu Izraela w ziemi obiecanej, to prorocy i opowiadanie o tym. Jezus jest spełnieniem zatem całego Pisma Świętego, który Izrael miał, całej historii objawiania się Boga Izraelowi od Mojżesza do wygnania babilońskiego. I obaj, Mojżesz i Eliasz, razem zaświadczają w tej scenie na górze, że Jezus jest Mesjaszem, Maszijach, namaszczonym przez Boga, pełnomocnikiem Boga. Mówią tutaj bowiem o mesjańskiej misji Jezusa, dosłownie o Jego odejściu, wyjściu możemy też przetłumaczyć, po grecku exodos, które ma się dokonać w Jerozolimie. Ten exodos, podobny do exodos z Egiptu kiedyś, wyjście z Egiptu do ziemi obiecanej, tak Jezus w swojej misji, w finale, będzie również wychodzić w Jerozolimie od przestrzeni śmierci do przestrzeni życia, jak oni kiedyś z Egiptu, przestrzeni śmierci do obiecanej ziemi w Kanaanie, przestrzeni życia. Prawdziwy Mesjasz to zatem ten, według tej sceny na górze, który odda swoje życie w Jerozolimie, w swoim exodus, w swoim wyjściu. Odda życie za zbawienie Izraela i całego świata. Po zmartwychwstaniu w Jerozolimie Jezus jako zmartwychwstały w 24 rozdziale tej Ewangelii, finale Ewangelii, naucza o swoim znaczeniu, o znaczeniu swojej misji i objawia się w pełni jako Mesjasz. Czytamy w 2 scenach. Najpierw w drodze uczniom idącym do Emaus, w 24 rozdziale tej Ewangelii. Na to Jezus rzekł do nich: o nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swojej chwały? I zaczynając od Mojżesza, przez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do Niego. I w kolejnej scenie tego rozdziału, w Jerozolimie do innych uczniów zgromadzonych, razem z tymi, którzy szli do Emaus, którzy wrócili do Jerozolimy po tym nauczaniu, widzimy znowu Jezusa, który ich naucza. Potem rzekł Jezus do nich: to właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami. Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie w prawie Mojżesza i u proroków i w psalmach. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli pisma. I rzekł do nich: tak jest napisane, Mesjasz będzie cierpiał. 3. dnia zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie, odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście tego świadkami. Oto ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka. Tutaj ta scena na górze z uczniami, przemienienie Jezusa, ukazanie Jego boskiej chwały, w przemijających postaciach człowieczeństwa Jezusa, stanowi klamrę w stosunku do tej ostatecznej sceny, po zmartwychwstaniu, kiedy pojawiają się te same tematy chwały Jezusa zmartwychwstałego, boskiej chwały. Jezus, Mesjasz i Jego uczniowie w Ewangelii na górze. Słyszymy dalej, że Piotr i towarzysze byli zmorzeni snem i gdy się ocknęli, zobaczyli chwałę Jezusa i tych dwóch mężów stojących przy Nim. I gdy Mojżesz i Eliasz już odchodzili, zostają uczniowie i Jezus. Jezus, w którym zobaczyli chwałę Bożą, boskość Jezusa jako Mesjasza. Piotr i dwaj uczniowie wreszcie się obudzili i zobaczyli tę chwałę. I Piotr zaczyna wówczas mówić do Jezusa, że jest mu bardzo dobrze i dobrze, że tu są na górze teraz z Jezusem w Jego chwale, wyniesieni ponad dziejącą się na dole tej góry historię, zwykłą, pełną cierpienia, rozczarowań, bólu, historię ziemską. Są wyniesieni na tej górze i dobrze im w tej chwale Jezusa. To jest jednak z natury rzeczy niemożliwe, żeby w tej chwale tu na ziemi pozostać w błogim przebywaniu cały czas. Dlatego propozycja Piotra, który oszołomiony, jak mówi Ewangelia, nie wie co mówi, zbudowania namiotów, to przypomina święto namiotów, Sukkot, które buduje się właśnie na wspomnienie wędrowania przez pustynię, kiedy przez tydzień mieszkają Izraelici w szałasie, w prowizorycznych mieszkaniach dla przypomnienia tego faktu, że ich wędrowanie przez pustynię wówczas było bezpieczne tylko dlatego, że Bóg ich prowadził i ich ochraniał. I żeby o tym nie zapomnieli, kiedy się już ustabilizują w życiu, zbudują sobie trwałe domy i będą myśleli, że mogą zabezpieczyć sobie życie na tej ziemi. Ono zawsze jest wędrowaniem. I dlatego to święto Sukkot namiotów. Ale Piotr chce zbudować te namioty na górze i tam już pozostać, zatrzymać Jezusa, Mojżesza, Eliasza na górze. Ale to niemożliwe. Piotr nie wie, co mówi. Z natury rzeczy to jest niemożliwe. Dlatego pojawia się ta uwaga, że Piotr nie wie, co mówi. Nie rozumie znaczenia tego objawienia na górze. Jeszcze nie rozumie. Bo nie chodzi o to, żeby zatrzymać przemijające wydarzenie chwały, przebłysk boskości, którym człowiek się dobrze czuje w bliskości Boga i chcieć się zadomowić w tym przemijającym wydarzeniu chwały, ale chodzi o to, żeby słuchać Jezusa. I dlatego, jak mówi Ewangelia, zjawia się obłok, osłania ich. I gdy tamci weszli w obłok, to znaczy Mojżesz, Eliasz i Jezus, Piotr już nie widzi nikogo przez ten obłok chwały Boga, ale słyszy głos. To symboliczne wydarzenie. Nie można się zadomowić na tej ziemi w błogości chwały Boga, wyizolowanym od historii, która dzieje się na dole. Nie można izolować się na górze. I często w tej historii Jezus znika z oczu i nie widać Boga, który jest, ale można Go słyszeć. I dlatego, gdy tutaj na górze obłok osłonił ich i nie widział już Piotr i jego towarzysza, nikogo innego, usłyszy głos. To jest Syn mój wybrany, Jego słuchajcie. I to jest kulminacyjny punkt, kulminacyjna chwila tego wydarzenia na górze. Po to Jezus ich tu wziął, żeby się nauczyli, że po pierwsze jest chwała w Jezusie. Gdy zobaczą niedługo potem, gdy dojdą z Nim do Jerozolimy, poszarpane na Jezusie ubranie, Jezus obnażony, zmaltretowany, niepodobny do człowieka przez ubiczowanie, słaniający się na nogach, umierający, żeby nie zapomnieli, że jest w Nim chwała Boga. Ona jest ukryta pod cierpieniem, które jest Jego mesjańską misją. Piotr usiłuje wyprzeć ten fakt, podobnie jak wypiera go wówczas, gdy słyszy od Jezusa, że ten ma umrzeć, w kontekście poprzedzającym tę scenę. Tak samo tu Piotr usiłuje zostać z Jezusem w Jego chwale, już na zawsze, ale Jezus jeszcze pójdzie dalej do Jerozolimy i ta chwała zniknie z oczu ludzi. Chwała w Jezusie, ale nie zniknie z oczu Boga. Ona jest w Jezusie i będzie także podczas Jego męki, cierpienia, wyszydzenia i poniżenia w Jerozolimie. Poniżenia aż do końca, aż do śmierci haniebnej na krzyżu, haniebnej w oczach ludzi. Tak Mesjasz miał nie wypełniać swojej misji, a jednak prawdziwy Mesjasz Boga jest inny niż ludzie sobie go wyobrażają. I to jest jego misja chwały. Historia zbawienia realna, prowadzona przez Boga, prawdziwa, przebiega przez cierpienie. Przez cierpienie Jego wybranego. I kiedy zniknie chwała przed oczami ludzi, chwała tego wybranego, Jezusa z Nazaretu, nie zniknie głos Boga, który przez Niego będzie się rozleniać. Ci, którzy patrząc na tak zmaltretowanego Mesjasza, usłyszą Boga, będą zbawieni. O to chodzi w tej scenie na górze, żeby uczniowie, ci najbliżsi, przekonali się o tym i nie zapomnieli, nie dali się zwieść przewijającym wydarzeniom historii, ale patrzyli na nią oczami Boga. Realna historia zbawienia przebiega przez cierpienie i nie ma dla ludzi innej drogi zbawienia, jak tylko droga Jezusa, droga cierpiącego Mesjasza, droga wybranego i namaszczonego przez Boga człowieka. Mojżesz i Eliasz to postaci z historii objawienia się Boga Izraelowi poprzez głos. To posłańcy głosu Boga od początku. Gdy Piotr jeszcze mówił, obłok ich osłonił i ten głos rozlega się tym razem przez Jezusa. To jest wydarzenie ostatecznego czasu, ponieważ teraz rozlega się własny głos Boga, nie tylko Jego echo w nauczaniu Mojżesza w Torze, czy w nauczaniu proroków, jak przez Eliasza. Ta deklaracja Boga tutaj na górze, to jest Syn mój wybrany, Jego słuchajcie. To połączenie dwóch starotestamentalnych cytatów ze świętych pism, z tekstu o słudze Boga z Izajasza 42 rozdziału, 1 wersetu, i z 2 psalmu, 7 wersetu. Jezus jest zatem prorokiem, jak Mojżesz. Zapowiadał Mojżesz w powtórzonym prawie w 18 rozdziale, 15 wersecie, takiego proroka, który ma po nim kiedyś nadejść. I ten, kto nie będzie słuchać tego proroka, będzie wyłączony z ludu Boga. Tak mówił Mojżesz w ostatniej mowie do Izraela, zanim weszli do ziemi obiecanej, co zapisane jest w Księdze Powtórzonego Prawa. I tego proroka mają słuchać. Ta scena na górze wobec Piotra, Jakuba i Jana, boskości Jezusa, ma przekonać ich i potem wszystkich innych, także nas, że Jezus jest pełen chwały. Wydaje się tak często, że On i Jego Ewangelia przegrywają z wrogami tego świata, z wrogami Boga i ludzi. Prawdziwe bycie uczniem Chrystusa nie polega na bezsensownym aktywizmie, co w tej scenie wyraża chęć budowania szałasów, namiotu, lecz na prawdziwym i wiernym słuchaniu, rozświetlonego chwałą boskości Jezusa, słuchaniu Go w Jego Ewangelii, rozświetlonego duchem nieprzemijającego życia. I gdy ten głos się rozległ w Ewangelii, Jezus znalazł się sam, jak słyszymy. To oznacza jedyność Jezusa w całej historii świata. On jest jedynym Mesjaszem, jedynym, który zwycięży i za którym warto iść, jedynym głosem, którego warto słuchać i mierzyć wszystkie inne głosy naszego życia, które się rozlegają w naszych życiowych drogach, mierzyć głosem Jezusa, czy są prawdziwe, czy fałszywe. Świadkowie tego wydarzenia na górze zachowują milczenie na ten temat, jak mówi Ewangelia, tak długo, jak długo nie stanie się ono zrozumiałe dla nich samych i dla innych. A kiedy staje się zrozumiałe, co ta scena na górze przemienienia naprawdę dla nich znaczy, to zrozumienie przyjdzie po męce śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa w Jerozolimie. A szczególnie w ciągu 40 dni, kiedy Jezus zmartwychwstał, im się będzie objawiać. Od dnia Jego zmartwychwstania aż do dnia Jego niebowstąpienia. 40 dni, gdzie będą mieć zrozumienie, kim Jezus dla nich naprawdę jest. Że jest boskością chwały, wypełnione. I żeby nie uwierzyli światu, że Jezus jest przegranym. I że oni są przegrani, gdy Go słuchają. Dzień po dniu, godzina po godzinie.